Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Nie taki synod straszny. W naszych rozważaniach dotykamy bardzo istotnej tematyki, która jest zawarta w pierwszym synodzie diecezji kaliskiej, mianowicie mówimy o sprawowaniu Eucharystii. Ten temat jakoś, myślę, dotyczy nas wszystkich. Wszyscy bierzemy udział we mszy świętej i musimy mieć świadomość, że Eucharystia nie jest niczyją własnością, jest własnością Kościoła i dlatego zarówno kapłani, a więc sprawujący Eucharystię, posługujący, jak i uczestniczący we mszy świętej, powinni czerpać z ogromnego bogactwa, jakim są przepisy liturgiczne, a także przepisy ściśle prawne dotyczące sprawowania Eucharystii. Przypomnę, że jest to najświętszy sakrament, a więc rzeczywistość, w której spotykamy się z Bogiem, i celem prawa kanonicznego w tym przypadku jest danie wspólnocie tego, co chce dać Kościół, a więc całego piękna i prawdy liturgii eucharystycznej. W ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o czynnościach wstępnych w ramach sprawowania Eucharystii. Dziś chciałbym kilka słów powiedzieć na temat liturgii Słowa Bożego. Proszę Państwa, liturgia Słowa Bożego po Soborze Watykańskim II otrzymała szczególne miejsce w czasie sprawowania Eucharystii. I Bogu dzięki. Wcześniej wiemy, jak było. Często Słowo Boże było odczytywane po mszy świętej albo przed. Zdarzało się, że Ewangelia była czytana po łacinie i często ta sama. Nikt nie rozumiał. Dostęp do Słowa Bożego przed Soborem był ograniczony. Dlatego też Sobór Watykański II wprowadził wielką afirmację liturgii Słowa, co zresztą zaznaczyło się w sprawowaniu Eucharystii, i liturgia Słowa Bożego stała się jedną z jej zasadniczych części, bardzo wyeksponowaną i wyraźną. Synod diecezji kaliskiej przypomina, że w liturgii Słowa sam Chrystus przemawia do zgromadzonych wiernych. I dlatego też Słowo Boże powinno być wypowiadane w sposób godny i zrozumiały dla wszystkich. Do celebracji liturgii Słowa Bożego służy oczywiście ambona. No, mamy w naszych kościołach ambony. Te duże, tak zwane przedsoborowe, na które kiedyś wchodzili kapłani i głosili kazania, żeby ich było słychać w całej świątyni. Dziś te ambony są skromniejsze, mniejsze, ale to nie jest żaden pulpit, żadna ambonka. Jest to ambona, czyli miejsce celebracji liturgii Bożego Słowa. Synod podpowiada, że z tej ambony, oprócz Słowa Bożego, można odczytywać także wezwania modlitwy powszechnej. Tutaj synod zwraca uwagę także na pewną zasadę, że z tego miejsca, czyli z ambony, nie wolno dopuszczać do wygłaszania jakichkolwiek przemówień przez ludzi świeckich. Rzeczywiście ambona w czasie celebracji liturgicznej jest ołtarzem Bożego Słowa i tylko Boże Słowo może znaleźć na niej swoje miejsce. No, czasem są różnego rodzaju prośby, że ktoś chce przemówić w kościele, że chce wygłosić jakieś słowo, zwłaszcza w czasie pogrzebu, pożegnać kogoś, kto zmarł. Miejscem takiego przemówienia na pewno nie może być ambona. I tutaj synod bardzo mocno na to wskazuje. Wierni świeccy nie mogą z ambony wygłaszać słowa, ponieważ może to prowadzić do przekonania, że ci świeccy głoszą Słowo Boże. A dobrze wiemy, że Słowo Boże mogą głosić tylko ci, którzy są posłani, a więc diakoni, prezbiterzy i biskupi. I muszą to czynić z ambony. Pierwszy synod diecezji kaliskiej dopuszcza, aby funkcję czytania Słowa Bożego powierzać lektorom. I dodaję od razu, że ci lektorzy winni być odpowiednio przygotowani. Myślę, proszę Państwa, że to jest bardzo ważny element, na który także zwracają uwagę ludzie świeccy. Mianowicie to, że często, ja też słyszałem takie głosy, wierni nie rozumieją, co jest czytane przy ambonie, że osoba odczytująca tekst biblijny nie przygotowała sobie tego tekstu. Wydaje mi się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest organizowanie tak zwanych kursów lektorskich, w czasie których przygotowuje się wiernych świeckich do odczytywania Słowa Bożego. Wiemy, że Słowo Boże jest tekstem bardzo specyficznym, starożytnym i dlatego też trudno w jakiś banalny sposób to Słowo Boże odczytywać. Dlatego ważne jest, żeby czytać Słowo Boże w taki sposób, by było ono zrozumiałe, a mogą to czynić tylko ludzie odpowiednio przygotowani. Synod dopuszcza, że wyjątkowo można powierzyć te funkcje dzieciom, na przykład z okazji uroczystości pierwszej komunii świętej. No, ja na przykład w swojej parafii w czasie uroczystości pierwszej komunii świętej powierzam te funkcje czytania Słowa Bożego rodzicom. Wynika to z takiego mojego przekonania, ale to jest moja jakby bardzo osobista sugestia, że jednak dzieci nie są powołane do tego, by głosić Słowo Boże. Ja już pomijam kwestie pewnych trudności, jakie mogą nastręczać różnego rodzaju sformułowania biblijne, czy nazwy własne, czy chociażby imiona biblijne, które mogą pojawić się w tekście. O trudnościach, które może nastręczać także sposób odczytywania Słowa Bożego, że jednak Słowo Boże winno być proklamowane, a nie tylko czytane, jak nie wiem, czytanka w szkole. Dlatego też wydaje mi się, że właściwym jest jednak to, by dzieci, zwłaszcza małe, w wieku szkoły podstawowej, jednak nie odczytywały Słowa Bożego. Ale oczywiście synod to dopuszcza w jakiejś wyjątkowej sytuacji. Dalej synod powiada o psalmie responsoryjnym. Ponieważ psalm responsoryjny jest odpowiedzią całego zgromadzenia liturgicznego na usłyszane w pierwszym czytaniu Słowo Boże, proszę zwrócić uwagę, że psalm jest zawsze połączony w sposób logiczny, tematyczny z pierwszym czytaniem, dlatego też synod jasno mówi, nie wolno go skracać ani zastępować jakąś inną pieśnią. Zdarza się niestety, że psalmy responsoryjne są zmieniane, są skracane, że psalm responsoryjny jest opuszczany, że śpiewa się jakąś inną pieśń albo kolędę. No, nie powinno się tego robić, a nawet syn odpowiada, że nie można tego robić i ja się bardzo cieszę, że w przypadku psalmu zostało to tak jasno przez synod sformułowane, że powinien być ten psalm, który znajduje się w lekcjonarzu. Proszę Państwa, psalm to także fragment Pisma Świętego. To także Słowo Boże, poprzez które Bóg do nas mówi. Wiemy, że psalmy przynależą do liturgii Kościoła, używane są w brewiarzu, a więc w tej modlitwie, którą odmawiają każdego dnia kapłani, diakoni, biskupi. I dlatego w czasie liturgii psalm ma także swoje bardzo ważne miejsce i również należy go traktować jako część Słowa Bożego. To Bóg do nas mówi. Synod diecezji kaliskiej wskazuje także na rolę homilii i tego, kto może tę homilię wygłosić. Synod podaje, że homilię powinien głosić kapłan, który przewodniczy mszy świętej. Jeżeli jest msza święta koncelebrowana, można ją zlecić jednemu z kapłanów koncelebrujących lub diakonowi. Synod dopuszcza taką możliwość i to bardzo często się dzieje, że jest kilku kapłanów przed ołtarzem, któryś z nich przewodniczy, a inny koncelebrujący głosi Słowo Boże. Proszę jednak zwrócić uwagę, że synod dopuszcza głoszenie homilii tylko przez kapłanów i przez diakonów, oczywiście w domyśle również przez biskupa. Z czego to wynika? Mianowicie wynika to z dyspozycji zawartych w normach prawa powszechnego, które są zawarte, jak Państwo wiecie, w kodeksie prawa kanonicznego. Prawodawca najwyższy te normy tam zawarł, które mówią o tym, że Słowo Boże w czasie liturgii eucharystycznej może głosić tylko biskup, prezbiter lub diakon. I tego należy się trzymać, a więc ani ludzie świeccy, ani duchowny innego wyznania, nie katolickiego, ani siostra zakonna, ani klerycy seminarium nie mogą głosić kazań, nie mogą głosić homilii. Owszem, mogą powiedzieć jakieś świadectwo, ale musi to być poprzedzone homilią biskupa, kapłana bądź też diakona. Myślę, że jest to bardzo istotna wiadomość, żebyście też Państwo mieli świadomość, dlaczego tylko ksiądz w Twojej parafii głosi Słowo Boże. Właśnie dlatego, że jest posłany, że jest upoważniony na mocy święceń do głoszenia Słowa Bożego. I czyni to in persona Christi, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że jeśli biskup, kapłan bądź diakon głoszą Słowo Boże, to tak jakby sam Chrystus do nas mówił. Oczywiście, jeżeli w parafii przeżywane są rekolekcje, misje, dni skupienia i jest zaproszony jakiś kapłan do głoszenia Słowa Bożego, rekolekcjonista, misjonarz i tak dalej, wówczas on podczas każdej mszy świętej, nawet nie sprawując jej i nie koncelebrując, może wygłosić homilię, może wygłosić Słowo Boże. Kolejnym elementem, na który synod wskazuje i podkreśla bardzo mocno, jest modlitwa powszechna. No tutaj, proszę Państwa, bardzo często modlitwa powszechna w wielu miejscach, a w różnych miejscach bywałem, staje się takim miejscem, gdzie każdy może wszystko powiedzieć i co chce. Często te modlitwy wiernych są bardzo rozbudowane, ktoś pieczołowicie przygotowuje taką modlitwę powszechną i popełnia błędy, które są z punktu widzenia prawa i liturgii niedopuszczalne. Otóż synod mówi, że wezwania do modlitwy powszechnej powinny być krótkie i zrozumiałe dla uczestników liturgii. Krótkie i zrozumiałe. W związku z tym nie ma potrzeby, by w modlitwie powszechnej poprzedzać wezwania tejże modlitwy jakimiś cytatami z Pisma Świętego czy jakimiś długimi wprowadzeniami. Proszę Państwa, my nie musimy Panu Bogu za dużo tłumaczyć. On zna nasze serca i przygotowując modlitwę powszechną powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na te dwie cechy, o których mówi synod. Krótkość i zrozumiałość tejże modlitwy. Dalej synod powiada, że nie powinno być tych wezwań więcej aniżeli 6. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie 7, że będzie 8, ale generalnie modlitwa powszechna ma być modlitwą całego zgromadzenia. I dlatego też te modlitwy powinny obejmować intencje wszystkich obecnych i zgromadzonych członków wspólnoty, która uczestniczy w Eucharystii, obejmować modlitwę całego Kościoła, Ojca Świętego, sprawy doczesne, modlitwa w intencji chociażby rządzących, modlitwa za całą wspólnotę. Jakoś każdy uczestniczący w liturgii powinien się w tej modlitwie znajdować. I dlatego nie powinno być tych wezwań więcej niż 6. Jeśli ta modlitwa się zbytnio rozszerza, no to tak naprawdę staje się zupełnie niezrozumiała i traci istotę tego, czym jest modlitwa powszechna, nazywana także modlitwą wiernych. Modlitwę rozpoczyna i kończy celebrans, a poszczególne wezwania wierni lub posługujący w Eucharystii. A zatem tutaj również mamy miejsce w liturgii, które mogą spełniać osoby świeckie, czytać wezwania modlitwy powszechnej. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby zawsze jednak przygotować te wezwania, żeby nikt na poczekaniu nie wymyślał tych wezwań, bo często właśnie przychodzą jakieś emocje i później ta modlitwa może nawet być dość śmieszna, a jednak przygotowana modlitwa wiernych może być rzeczywiście pięknym przeżyciem duchowym i człowiek, który się angażuje w tę modlitwę bardzo mocno, może się w niej doskonale odnaleźć. I ostatnia dyspozycja zawarta w tym fragmencie synodu, który jest poświęcony liturgii Bożego Słowa, to zwrócenie uwagi na pewne nadużycie, które ma miejsce w wielu miejscach, bądź też miało, jak mam nadzieję. Otóż wytworzył się jakiś taki dziwny zwyczaj, że podczas modlitwy powszechnej posługujący, a więc ministranci, przynosili na ołtarz chleb i wino i, jak to się mówi w takim slangu liturgicznym, rozkładali kielich. Czyli wypełniali pewną czynność liturgiczną, która w tym momencie jest jak najbardziej nie na miejscu. Otóż modlitwa powszechna jest częścią liturgii słowa, natomiast przygotowanie ołtarza i przyniesienie darów do sprawowania mszy świętej nie należy do liturgii słowa, a poza tym dwie czynności liturgiczne nie powinny się na siebie nakładać. W związku z tym, kiedy trwa modlitwa powszechna, nie wykonuje się żadnych czynności. Ministranci niczego nie przynoszą na ołtarz, uczestniczą w tej modlitwie. Nie można stwarzać wrażenia, że modlitwa powszechna jest jakimś takim mało istotnym elementem mszy świętej, skoro w tym czasie można robić inne rzeczy. I dlatego synod wyraźnie mówi, że w czasie modlitwy powszechnej nie powinno się na ołtarzu rozkładać korporału i umieszczać nań naczyń liturgicznych. Jest to bardzo ważna dyspozycja, o której powinni pamiętać zwłaszcza duszpasterze ministrantów, żeby w ten sposób uczyć. Oczywiście czasem się zdarza, ja nawet zaobserwowałem w mojej parafii, że któryś ministrant wybiegnie przed szereg i szybciej zaczyna przygotowywać te dary na ołtarzu. Powinniśmy zwracać uwagę i mówić, że to jest niewłaściwe. Przygotowanie darów ma swoje właściwe miejsce w czasie liturgii i synod o tym mówi i dlatego każdy z nas powinien się do tego dostosować. Doceńmy modlitwę powszechną, ale też pokażmy, jak wielką wartość ma przygotowanie darów do sprawowania mszy świętej i rozdzielmy te dwie rzeczywistości. Bogu dzięki, że już w wielu miejscach to się stało. Tam, gdzie nie, bardzo gorąco bym do tego zachęcał. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.